3 listopada 1918 roku w Kilonii wybuchły starcia przeciwko władzy niemieckiej zorganizowane przez zbuntowanych marynarzy. Chwilę później miasta portowe niemieckie ogarnęła rewolucja. 9 listopada 1918 roku rewolucja dotarła do Berlina. Całe Niemcy stanęły w ogniu walk rewolucyjnych. To była sytuacja bezprecedensowa. Niemcy, które przegrały wojnę na froncie zachodnim, skończyły się. Skończyły się w takiej postaci, jakiej znaliśmy. Wilhelm II, cesarz niemiecki, uciekł do Holandii, monarchia opadła, rewolucja ogarnęła całe obszary Niemiec i dotarła do Wielkopolski. Sytuacja w Wielkopolsce była nieco inna niż w pozostałych rejonach Niemiec, ponieważ w Wielkopolsce większość ludności stanowili Polacy. I było to bardzo istotne. I była to bardzo istotna różnica z punktu widzenia wydarzeń, o których dzisiaj opowiadamy. Polacy mieli wizję wykorzystania tego zamętu rewolucyjnego, tej przegranej niemieckiej, na korzyść swoich działań, których ostatecznym celem, docelowym celem było przyłączenie Wielkopolski do nowo powstałego państwa polskiego. Oczywiście nie wszyscy mieli jednakowy pogląd na to, jak ma wyglądać ta walka i jak wykorzystywać te chwile listopadowe w 18 roku. Były właściwie 3 formacje polityczne, intelektualne, 3 koncepcje, które częściowo się nachodziły, ale każda z nich miała jednak nieco inny plan. Zacznijmy może od tego najważniejszego punktu, czyli od Komitetu Obywatelskiego, który działał już wcześniej w sposób niejawny i przekształcił się mniej więcej właśnie w tym okresie, w około 11 listopada, przekształcił się w tymczasową Naczelną Radę Ludową. Była to formacja ludzi, którzy ze sobą współpracowali od dłuższego czasu. Byli to działacze polityczni, społeczni, gospodarczy. Były to elity wielkopolskiej. Oni mieli świadomość, że Niemcy, mimo przegranej na Zachodzie, wcale nie są słabe. Dysponują siłą zbrojną, dysponują potencjałem i tak naprawdę wobec zupełnego braku przygotowania Wielkopolan do czynu zbrojnego, braku broni, planów, dowództwa, no wybuch powstania w tym momencie byłby bardzo niekorzystny. Naczelna Rada Ludowa zakładała, że wybuch powstania wielkopolskiego byłby możliwy w przypadku jednej okoliczności, gdyby w Wielkopolsce czy na terenach zaboru pruskiego wylądowała armia generała Hallera, błękitna armia. Armia składająca się z Polaków amerykańskiego pochodzenia, Amerykanów polskiego pochodzenia, czy też byłych jeńców, którzy dostali się na froncie zachodnim w ręce aliantów i jako Polacy przystąpili jako ochotnicy do tej armii. Oczywiście była to armia bardzo dobrze wyposażona, wyszkolona, właściwie weszła do akcji zbrojnej pod sam koniec I wojny światowej, a więc była to formacja, która jak najbardziej nadawała się do tego typu rzeczy. No, byłoby to powtórzenie w jakimś sensie na przykład powstania wielkopolskiego z 1807 roku, kiedy Jan Henryk Dąbrowski z oddziałami francuskimi przybył do tej części Polski i doprowadził do wyparcia Prusaków. No ale tak się nie stało. W każdym razie Naczelna Rada Ludowa w tej sytuacji preferowała takie rozwiązanie, które miało polegać na tym, aby zdobywać władzę w sposób legalny, krok po kroku, nie angażując za bardzo przemocy, raczej taką działalność polityczną i jednocześnie, żeby Niemców nie sprowokować do bardziej radykalnych działań. No, podobne podejście do tego, do sytuacji, podobną ocenę miała tak zwana grupa Palucha. Mieczysław Paluch to był niskiej rangi no, podporucznik armii niemieckiej, który skupił wokół siebie podobnych konspiratorów, głównie młodszych oficerów armii niemieckiej, ale nie tylko, którzy również w tych dniach zaczęli planować, konspirować i planować powstanie. Oczywiście oni zakładali, że żeby powstanie wybuchło, należy zebrać broń, środki, należy stworzyć struktury, należy wyczekiwać na jeszcze bardziej korzystną sytuację i zakładali, że taka sytuacja będzie miała miejsce około stycznia 19 roku. Ale to nie wszystko. Jeszcze należy wspomnieć o grupie, która była najbardziej radykalna. Ją tworzyli przede wszystkim ludzie związani z Polską Organizacją Wojskową Zaboru Pruskiego. Ich było niewielu, około kilkudziesięciu w całej Wielkopolsce. Natomiast byli bardzo aktywni, bardzo radykalni. Ten radykalizm wiązał się z tym, że ich ocena sytuacji była z nieco innej perspektywy. Byli to często byli żołnierze armii niemieckiej, niemieckiej, którzy byli świadkami wydarzeń rewolucyjnych we właściwych Niemczech i im się wydawało, że sytuacja już dojrzała, że Niemców już właściwie państwa niemieckiego nie ma, a zatem można przystąpić do działań bardzo, bardzo radykalnych. I tak rzeczywiście było w tych pierwszych dniach. Napadali na posterunki niemieckie, zdobywali broń, terroryzowali Niemców i te działania wywołały bardzo duży niepokój u tych działaczy Naczelnej Rady Ludowej. To im absolutnie psuło szyki. Wręcz można powiedzieć, że mniej więcej około 11 listopada, kiedy równocześnie w tym czasie w byłym zaborze rosyjskim Piłsudski przejmował władzę, Polska stawała się niepodległa, oni tego samego dnia zakładali, że można doprowadzić do wybuchu powstania. Nawet zorganizowali w jednym z mieszkań konspiracyjne spotkanie, na które udał się jeden z przedstawicieli Naczelnej Rady Ludowej, ten takich najbardziej wpływowych, ksiądz Adamski, który wręcz wezwał ich do tego, aby powstrzymali się i aby podporządkowali się Naczelnej Radzie Ludowej, że należy działać etapami, należy działać w taki sposób sprytny, aby nie sprowokować Niemców do działań radykalnych i odwetowych. No, część członków tej organizacji przyjęła te argumenty, część nie. Ostatecznie do wybuchu powstania całe szczęście w tym momencie nie doszło, ale sytuacja była bardzo napięta przez cały czas. Ksiądz Adamski to jeden z tych głównych bohaterów naszej opowieści. Drugim z trzech takich głównych przywódców Naczelnej Rady Ludowej to Wojciech Korfanty, przedstawiciel Śląska, bardzo popularny, nowoczesny na tamte czasy polityk, odpowiedzialny za te sprawy wojskowe i zagraniczne, oraz redaktor Adam Poszwiński z Kujaw, który i cała ta trójka tworzyła później taki komisariat Naczelnej Rady Ludowej, który będzie odpowiadał za prowadzenie polityki na początku konspiracyjnej, a potem organizacyjnej w Wielkopolsce. Nie tylko Poznań był miastem, gdzie wydarzały się rzeczy bardzo dynamiczne i znamienne. W tym czasie też na przykład w Ostrowie Wielkopolskim doszło do sytuacji, gdzie żołnierze ze 155. Pułku Piechoty, niemieckiego Pułku Piechoty, a byli to w znacznej mierze Polacy, opuścili ten pułk i założyli pierwszy polski pułk piechoty. To były takie działania, gdzie przejmowano władzę w poszczególnych miastach, w garnizonach. Tych miast było wiele w Wielkopolsce, między innymi w Kórniku, między innymi w Jarocinie, no i wspomnianym właśnie Ostrowie Wielkopolskim. Ta sytuacja była bardzo napięta. Ona oczywiście powodowała kontrreakcję u Niemców i ostatecznie gdzieś tak w połowie grudnia, dokładnie 15 grudnia 19 roku doszło do reakcji niemieckiej, takiej bardzo poważnej. To były takie dwa znaczące wydarzenia tego dnia. Po pierwsze powołano Heimatschutz Ost. To była taka formacja, która miała składać się z Niemców, którzy mieli te obszary, gdzie zamieszkane przez Polaków i Niemców kontrolować granice, kontrolować miejscowości. No, miała być to taka reakcja na te działania intensywne Polaków, ale też tego dnia powstała jeszcze jedna formacja i to z punktu widzenia Powstania Wielkopolskiego było bardzo interesujące. Była to formacja, której nazwa w języku polskim dosyć skomplikowana, ale to brzmiało Służba Straży i Bezpieczeństwa i miała być to formacja, która miała pilnować takich o charakterze wartowniczym w miastach garnizonowych. Bardzo istotne było to, że informacja o powstaniu tej formacji została przekazana polskim konspiratorom, którzy postanowili to wykorzystać. I początkowo zakładano, że do tej formacji będą przyjmowani zarówno Polacy, jak i Niemcy, według tego parytetu, pół na pół, ale Niemcy w tym czasie nie garnęli się do działalności zbrojnej. Niemcy były cały czas, pamiętajmy o tym, pod wpływem tych ruchów rewolucyjnych. Niemcy byli zmęczeni wojną, Niemcy chcieli wracać do domu, w przeciwieństwie do Polaków, którzy chcieli walczyć. I w związku z tym do Służby Straży i Bezpieczeństwa wstępowali przede wszystkim Polacy z polskimi nazwiskami, a tą drugą część, która która była przeznaczona dla Niemców, zajmowali Polacy, którzy nosili niemieckie nazwiska. I w bardzo krótkim czasie udało się sformować oddziały, które de facto składały się niemal wyłącznie z samych Polaków, które były umundurowane przez Niemców, które były wyposażone w broń przez Niemców, które otrzymały swoje koszary i które tak naprawdę miały charakter polski. Poza tym powstała jeszcze przy Naczelnej Radzie Ludowej Straż Ludowa, taka formacja powiedzmy policyjna, porządkowa, która również posiadała broń i te formacje przygotowywały się do wybuchu powstania. Ale mniej więcej w tym czasie, już w grudniu 19 roku, do Sztabu Generalnego w Warszawie został skierowany raport majora Ignacego Matuszewskiego, przedstawiciela wywiadu, który został skierowany tutaj przez Piłsudskiego do Poznania, który wskazywał na to, jaka jest atmosfera. Rzeczywiście Polacy w Wielkopolsce byli bardzo zaskoczeni, że jak niewiele robi Warszawa dla Poznania, jak niewiele robi Piłsudski na rzecz wspierania tych ruchów niepodległościowych w Wielkopolsce. Oczywiście oni nie mieli, przeciętni ludzie nie mieli świadomości, jak ciężka sytuacja w ogóle jest w nowo odrodzonej Polsce, jak ciężka sytuacja jest na wschodzie, jak niewielka jest armia, jakie są problemy logistyczne, jak trudno jest tam chociażby z jedzeniem, z butami, z podstawowymi środkami. W związku z tym te oczekiwania były trochę na wyrost. Z drugiej strony Matuszewski pisał wyraźnie, że też Niemcy przejawiają coraz większą aktywność i w związku z tym oczekiwania ludności polskiej są bardzo pesymistyczne. Przewidywania są bardzo pesymistyczne co do przyszłości. I rzeczywiście rząd w Berlinie, w miarę jak załatwiał swoje sprawy z rewolucją, zaczął coraz bardziej myśleć o tym i przedsięwziął działania zmierzające do tego, żeby do Wielkopolski wysłać kolejne oddziały Heimatschutzu czy Grenzschutzu. W tej sytuacji Naczelna Rada Ludowa cały czas próbowała balansować pomiędzy pokojem a wojną, działaniem militarnym a działaniem dyplomatycznym. Suma summarum, takim istotnym wydarzeniem, znanym oczywiście wszystkim, którzy zajmują się powstaniem wielkopolskim, był przyjazd Paderewskiego do Poznania. Paderewski przyjechał do Polski, aby objąć funkcję premiera rządu polskiego. Jego podróż przebiegała w ten sposób, że przypłynął do Gdańska i właśnie do Gdańska udali się przedstawiciele Naczelnej Rady Ludowej, którzy skłonili Paderewskiego do przyjazdu do Poznania. To było bardzo istotne. Przyjechał do Poznania w dwóch celach. Przede wszystkim jego pobyt w Poznaniu miał zamanifestować polskość tego miasta, a poza tym chodziło o załatwienie pewnych spraw politycznych pomiędzy przedstawicielami Naczelnej Rady Ludowej, a Paderewskim, który też niebawem miał zostać premierem rządu polskiego. Jego przyjazd oczywiście okazał się tą przysłowiową beczką prochu, to znaczy jego przyjazd stał się tą iskrą, tym zaczynem, który doprowadził do wybuchu powstania zbrojnego. Nie było to zamierzone działanie. Paderewski przyjeżdżając tutaj nie miał takich zamiarów, ani nawet przedstawiciele Naczelnej Rady Ludowej nie mieli takich zamiarów. To miała być tylko kolejna manifestacja polskości, skierowana po pierwsze w stosunku do Zachodu, ale również tutaj w warunkach wewnętrznych poznańskich, aby zamanifestować przed Niemcami, że Poznań jest Polski. Przyjazd Paderewskiego, jego pobyt w tych pierwszych godzinach w Poznaniu 26 grudnia jest ogólnie znany, natomiast 27 grudnia przebywając w bazarze nie miał pojęcia, że niebawem sytuacja wymknie się spod kontroli i rzeczywiście jakieś pogłoski o tym, że Niemcy maszerują na bazar, aby zaaresztować Paderewskiego, doprowadziło do wybuchu pierwszych strzałów. No, nie wiadomo, kto strzelił pierwszy, nie ma to większego znaczenia. Ostatecznie strzały padły, było ciemno, wymknęło się wszystko spod kontroli i Polacy przejęli inicjatywę. Bardzo szybko opanowali wiele znaczących, istotnych punktów na mapie Poznania. Były to te grupy Służby Straży i Bezpieczeństwa oraz Straży Ludowej, które wykorzystały ten moment i z impetem natarły na pozycje niemieckie. Ostatecznie informacja za pomocą aparatów telefonicznych przedostała się na prowincję i tam również się ruszyło. W przeciągu kilku dni do końca roku znaczne połacie Wielkopolski zostały wyzwolone. Polacy, działając w sposób zupełnie autonomiczny, zajmowały kolejne miasta, miasteczka i w rezultacie to powstanie wielkopolskie stało się faktem.